Chwała Bogu, bracia i siostry. Król Dawid powiedział niegdyś: uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Bożego. Czy nasze serce raduje się z tego, że możemy się spotkać z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem, a także mieć społeczność razem z sobą? Myślę, że Jego obecność była tutaj odczuwalna i jest odczuwalna. Powiem, że trudno jest usługiwać po takiej pieśni, która gdzieś bardzo dotyka się głęboko serca człowieka. Cel naszej pielgrzymki to spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem i spędzenie wieczności razem z Nim. Ta pieśń, jak głoszona Ewangelia, dotknęła się mojego serca. Uradowałem się, gdy powiedziano mi, pójdziemy do domu Bożego. Bracia i siostry, dzisiaj, gdy jechałem do zboru, tak jak to co tydzień przyjeżdżamy, jeżdżąc prawie 30 km stąd, uradowałem się podwójnie, gdyż zobaczyłem na ulicach Nowej Soli brata, który maszeruje do zboru z Biblią pod pachą. Pomyślałem sobie: Panie Boże, unikat. To już jest unikat. To, co kiedyś było zwyczajem i tradycją u protestantów, tego też się nauczyłem w poprzednim zborze. Chrześcijanie przynosili na nabożeństwo z sobą Biblię. Po co? Aby sprawdzać, co ten kaznodzieja mówi. Bo kaznodzieja, jak to kaznodzieja, mówi to lub owo. Może się również pomylić, jest tylko człowiekiem. Piękna to tradycja i piękny zwyczaj. I będę o nim wam co jakiś czas przypominał, aż do znudzenia. Mając tą nadzieję, że wdrożymy go w tym zborze w życie. Powiem wam, że w zborze, w którym byłem poprzednio, pastor tego zboru pewnego razu, jak zawsze, otworzył Słowo Boże, przeczytał fragment Słowa Bożego, i celowo, nikomu nic nie mówiąc, zmienił tylko jedno słowo. Znaczenie jednego słowa, które całkowicie wypaczało Boże Słowo. I wiecie, przeczytał to słowo, ten fragment Bożego Słowa i na końcu oczywiście powiedział amen do zboru, a wszyscy z Boże amen, alleluja, amen, tak, bracie. I wiecie, i on tak spojrzał na tych ludzi spod swoich brwi, a ci najgłośniej krzyczeli, którzy mieli największy staż wiary, i powiedział: wy w ogóle nie słuchacie, co ja mówię. Wy w ogóle nie sprawdzacie w Słowie Bożym, co ja mówię. Ja głupca w tej chwili powiedziałem. Zrobił to celowo, aby dać tym swoim owieczkom do zrozumienia, po to macie Słowo Boże, abyście sprawdzali, czy tak się rzeczy mają jak bracia w Berei, którzy byli szlachetnego usposobienia. I dlatego, bracie Januszu, bardzo się ucieszyłem. Zobaczyłem ciebie wędrującego do zboru z Biblią pod pachą. Dzisiaj będziemy odnosić się w wielu fragmentach do Słowa Bożego. A Słowo Boże, które Pan Bóg włożył mi na serce, jest to jedno z przykazań, które Bóg napisał swoim palcem na kamiennych tablicach, zanim wręczył je na górze Synaj Mojżeszowi. Dlatego też w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale i 16 wierszu czytamy: nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Które to jest przykazanie? 10, 7, 8, 9. Ja wiem, że to nam się myli z przykazaniami, bo wynieśliśmy to gdzieś tam z katolicyzmu, co niektórzy z nas. Jest to zawsze problem, które jest to przykazanie. Ale jest to przykazanie 9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W związku z tym otwórzmy pierwszą Księgę Królewską, 21 rozdział, i jest tam opisana w Słowie Bożym pewna historia. A mianowicie tytuł tej historii to Achab i winnica Nabota. I czytamy od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. I rzekł Achab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu. Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jak wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem Jezreelczykiem i rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to, nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu. Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią. I wysłała te listy do starszyzny i do przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak. Ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na przedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przedzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie, zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłał do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba, wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze, Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. To też Achab, usłyszawszy, że Nabot nie żyje, wstał, aby pójść do winnicy Nabota Jezreelczyka i objąć ją w posiadanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bracia i siostry, Achab pojął sobie za żonę córkę obcego Boga, córkę króla Sydonu, Edbaala o imieniu Izabel. Achab jako król Izraela miał stosować prawo, które obowiązywało Izraelitów nadane przez Boga. Natomiast jego żona wniosła do tego domu swoje prawa. Prawa, jakie obowiązywały w tym pogańskim kraju, w Sydonie. Sydon było to miasto, można powiedzieć, miasto, państwo, jak to kiedyś bardzo często bywało, że wokół okoliczne ziemie i miasto stanowiły małe państewka. A więc poddała swojemu mężowi propozycję, mówiąc mu, jakże to? Przecież to ty jesteś królem w Izraelu. Jak twój poddany może ci się sprzeciwić? Jak może powiedzieć nie królowi? ja ci dam tę winnicę. Izabel powzięła w swoim sercu intrygę, aby fałszywie oskarżyć sprawiedliwego Nabota. Ten człowiek był człowiekiem sprawiedliwym. A ponieważ jego ogród warzywny przylegał do Pałacu Królewskiego, więc zachciało się Achabowi, aby włączyć go do swoich włości. Miałby blisko do ogródka. Co za problem, przecież sam po te warzywa nie chodził. Miał swoje sługi, służebnice. W Izraelu obowiązywało prawo dziedzictwa. Ogromną wagę przywiązywano do tego prawa pokoleniowego, że to, co dziedziczono po ojcach, po ojcu, było świętością. Było to praktycznie nienaruszalne prawo, więc Nabot bronił swoich praw. Natomiast Izabel wniosła do domu Achaba inne prawa. Prawa obcych bogów, prawo pięści. Bracia i siostry, to jest małżeństwo, które nigdy nie powinno mieć miejsca, dlatego że Bóg nie dopuszczał takiej możliwości, aby Izraelita pojął sobie za żonę, jak to mówi, córkę obcego Boga. I dzisiaj my wiemy, że jest podobnie, że jeśli jesteś młodzieńcem wierzącym czy panną wierzącą, musisz szukać sobie partnera na całe życie, przyszłą żonę czy przyszłego męża wśród wierzących, byle w Panu. I nie łudzić się tym, że kiedykolwiek ta druga osoba przyjmie twoje prawa. Przyjmie prawa, które nadaje Bóg. Mało tego, Słowo Boże nas ostrzega, że to właśnie ona, ta osoba będzie wprowadzać zamęt w twoim domu. Jeśli człowiek się łudzi, młody człowiek, że pojmując żonę nienawróconą, w jakimś czasie ona się nawróci, ona przyjdzie do Boga, ona się upamięta, bo przecież już przychodzi na nabożeństwa raz, drugi, trzeci, to może się gorzko zawieść. Nie takie tęgie głowy, nie takie mądre głowy, jak chociażby Salomon, popełniały ten błąd. A skutek tego i koniec ich życia był fatalny. Oddawali cześć obcym bogom. Zarówno Salomon, jak i Achab. Ona wniosła te zwyczaje, które miała w swoim domu, do domu Achaba. Tam obowiązywało prawo pięści. Jesteś królem, jesteś panem i władcą. Nikt się z niczego nie będzie rozliczał. Jesteś Bogiem dla samego siebie. I tak podchodziła do swojego męża. Bracia i siostry, a co mówi na ten temat Boże Słowo i Boże Prawo? W piątej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, możemy przeczytać wiersze 18-20. Gdy Bóg mówi do Mojżesza: a gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, mówiąc o królu, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. To po pierwsze, król, choć Bóg tego nie chciał, bo przecież Bóg był królem w Izraelu, ale Izraelici dążyli do tego, żeby w ich królestwie było tak, jak w krajach sąsiednich, w sąsiednich królestwach, a żeby był król, który miałby panować nad nimi. Bóg oczywiście tego nie chciał, ale ponieważ oni tego pragnęli, w końcu im to umożliwił. Ale mówi, gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, po pierwsze niech sporządzi sobie na zwoju odpis prawa od kapłanów lewitów. On miał sporządzić ten odpis. Nie wiem, czy własnoręcznie, czy jego słudzy, ale Bóg mówi, sporządź sobie odpis prawa, a potem i będzie go miał u siebie. Masz go mieć u siebie, królu. I będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia. Codziennie będziesz czytał Boże Słowo, aby nauczyć się bojaźni pańskiej przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. To jego obowiązkiem było sporządzić sobie odpis prawa od kapłanów lewitów, mieć go u siebie w domu, codziennie czytać i stosować w stosunku do siebie i do pozostałych. Mało tego, i nie wynosić się ponad swoich braci. Przecież to król. Same jego stanowisko, urząd jest wysoki i wyniosły. Ale Słowo Boże nakazuje mu. Słowo Boże nie ma względu, Bóg nie ma względu na osobę. Czy to jest król, czy to jest żebrak. Jedno prawo jest przed jego oczyma. I w jego obowiązku było nie tylko stosować to prawo, ale uczyć, wdrażać pozostałych. Być tym, który ma stać na straży Bożego Słowa. A co on zrobił? Wręcz przeciwnie. Dalej w 5 Księdze Mojżeszowej czytamy od 14 wiersza w 19 rozdziale: nie przesuwaj granicy twojego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na twoim dziedzicznym dziale, nadanym ci w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, aby się objął w posiadanie. To było prawo dane przez Boga. I dalej czytamy o wiarygodności zeznań. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Ta sprytna kobieta, manipulatorka, oczywiście wiedziała, że trzeba dwóch świadków. Jeśli chodzi o tą stronę Bożego prawa, to doskonale je znała, prawda? Trzeba powołać dwóch świadków, aby to świadczenie było wiarygodne. A więc powołała dwóch, jak jest napisane, ludzi nikczemnych, fałszywych świadków. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie i jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępić zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje się nie ulituje, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Los fałszywych świadków. Ludzi nikczemnych, którzy składali fałszywe zeznania. Bracia i siostry, jak dalej czytamy w Słowie Bożym, Achab całkowicie sprzeniewierzył się Słowu Bożemu. Wziął sobie za żonę córkę króla Sydonu, Etbaala, która za nic miała Boże Słowo. Za nic. Muszę wam powiedzieć, że tak jest do dzisiaj. Powiecie, Izabel dawno nie żyje, dawno ją psy pożarły, jak dalej mówi Słowo Boże, ale ona ma dzisiaj swoje uczennice. Ten duch manipulacji szczególnie dzisiaj jest widoczny i przejawia się przez niektóre niewiasty. Właściwie mąż jest marionetką w ich rękach. Król! Możliwości jego ogromne, zmanipulowany całkowicie przez swoją żonę. Narzucone prawo obcych bogów. Zlekceważone Boże prawo. Wskutek tego czytamy dalej, że Izabel zginęła okrutny sposób, także i Achab. Duch Izabel. Czytamy o tym w objawieniu Jana w liście do zboru w Tiatyrze. Dzisiaj może nie jest to czas, bo byłby to jakiś wątek poboczny, ale może w niedługim czasie również będę chciał się do tego słowa odnieść, do zboru w Tiatyrze. Duch manipulacji. Wiecie, dzisiaj ludzie nabierają się, tak jak wam dzisiaj wspomniałem na samym początku, na słowa ludzi, którzy udają ludzi wielce uduchowionych. Co drugie słowo w ich życiu to alleluja, amen. Ale Biblia nas przestrzega, jeśli chodzi o fałszywych proroków, o fałszywych nauczycieli, spójrzcie na owoce, które oni wydają. Zacznijcie od tego. Może nie można tego od razu skorygować i zobaczyć, ale powiem wam, jeśli chodzi o usługiwanie kobiet. Przyjrzyjcie się ich życiu rodzinnemu. Zauważyłem, że jest to niemal reguła. Jeżeli kobieta w rodzinie, w małżeństwie nie jest podporządkowana, nie jest uległa mężowi, bardzo łatwo ulega zwiedzeniu. Spójrzcie na rodziny. Jeżeli w tych rodzinach jest chaos, nieporządek, brak pokoju, ci ludzie mogą podawać się za wielkich proroków, nauczycieli, za bardzo obdarowanych ludzi. Nie wierzcie w to. Zacznijcie od podstawy, bo o tym mówi Słowo Boże. Duch Izabel, manipulacja, fałszywe oskarżenia, intrygi doprowadziły do tego, że brat pozbawił życia brata. Sprawiedliwego Nabota. Wyprowadzono go poza miasto i tam przelano jego krew. Mamy tu również inny wątek, odniesienie do śmierci Pana Jezusa Chrystusa, który sprawiedliwy zginął, oddał swoje życie poza Jerozolimą. Tam została jego krew przelana. Bracia i siostry, bądźmy mądrzy. Bądźmy mądrzy, żyjemy w końcu czasów ostatecznych. Jak dzisiaj wiele widzę, słyszę, oglądam tych pseudouduchowionych kobiet, latających po całej Polsce z podobno niesamowitymi darami. Nabierają się na to pastorzy. Miejmy trochę rozsądku, nie bądźmy naiwni. Nam, chrześcijanom, nie musi być przepisana naiwność, ale mądrość, rozsądek. Co świadczy o duchowości człowieka? Kiedyś brat Bartek mi powiedział. Pamiętasz? Nie pamiętasz, ja pamiętam. Co świadczy o duchowości człowieka według niego? Mówi, wiesz, wujek, ci wszyscy, którzy tak bardzo eksponują swoje dary, rzekomo uchodząc za takich uduchowionych, ja patrząc na je życie stwierdzam, że to są ludzie w upadku. A ci, którzy się nie afiszują, ale sumiennie, wytrwale pełnią służbę Bożą, nie dla oka ludzkiego, ale dla Boga, mówi, ci są sługami Bożymi. Ten młody człowiek poczynił takie rozróżnienie. Dzisiaj to jest plaga. Dzisiaj całe zbory są niszczone i wywracane przez rzekomo uduchowione niewiasty, które nie znają swojego miejsca w służbie, w rodzinie, w kościele. Oczywiście w kościele też mają niewiasty swoje miejsce. Jako służba pomocnicza, jako diakonise mogą w wspaniały sposób usługiwać. Dawany im też jest przez Ducha Świętego dar prorokowania. Chwała Bogu. Wspaniale się modlą, usługując świętym. I wiele innych rzeczy. Wszystko ma swój porządek i swoje miejsce w Bożym Królestwie. To nie jest królestwo chaosu. To jest królestwo porządku. Takim jest Królestwo Boże. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bracia i siostry, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale czytamy od pierwszego wiersza. Nie rozgłaszaj fałszywej wieści, nie wspomagaj winowajcy świadcząc na korzyść bezprawia. Nie wspomagaj winowajcy świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Oto Boża sprawiedliwość. Bóg nie ma względu na osobę. Czy ty jesteś bogaty, czy ty jesteś biedny. Czy ty jesteś król, czy ty jesteś żebrak. To samo prawo obowiązuje jednego i drugiego i wszystkich pośrednich. Wiecie, gdy człowiek jest pod presją, jest taka presja większości. No bo większość jest za, ku złej sprawie. A ja będę taki może gdzieś tam na uboczu zgłoszę swój głos sprzeciwu. Jeśli jesteś pewien, że to jest słuszne, to czyń tak. Nie przyłączaj się do większości ku złemu i nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Przy powieściach Salomona czytamy w 12 rozdziale, 17 wierszu: kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek fałszywy kłamie. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. Innymi słowy mówiąc, każde kłamstwo ma krótkie nogi. Prędzej czy później na pewno wyjdzie na jaw. Jak mówi Słowo Boże, są grzechy, które są osądzane od razu, a są takie, które ujawniają się później i później bywają osądzane, ale są osądzane. Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. I dalej w przypowieściach Salomona czytamy w 14 rozdziale, 5 wierszu: prawdomówny świadek nie kłamie, lecz świadek fałszywy wypowiada kłamstwo. Myślę, że ten fragment, który teraz przeczytam, znamy bardzo dobrze przy powieściach Salomona również w szóstym rozdziale, wierszu od 16 do 19 czytamy: tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością, podłością, nikczemnością, butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Obrzydliwość, podłość i nikczemność w Bożych oczach. I między innymi czytamy: kłamliwy język, serce, które knuje złe myśli, składanie fałszywego świadectwa. Bracia i siostry, gdybym dzisiaj chciał odnieść to słowo do Kościoła szeroko rozumianego, to tak zauważam, że w zborach dzieją się trzy rodzaje spraw, które są przedkładane przed sądem. Może ogólnie, nie tylko w zborach, ale ogólnie, w ogóle. Trzy rodzaje spraw, które są składane w sądzie. I tak, pierwszy rodzaj spraw to jest sprawy między bezbożnym a bezbożnym. I tak, Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale i wierszach 13 i 14 czytamy: i rzekł ktoś z tłumu do Niego, czyli do Pana Jezusa: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Widzimy, że jaki miał stosunek Pan Jezus do tego, jeśli przychodzi człowiek do człowieka aby uczynić go sędzią i rozjemcą. Mówi, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Chcecie się sądzić, to się sądźcie. Chcecie się prawować, to się prawujcie. Jak jesteście tak naiwni, aby napełniać kieszenie mecenasów, prawników, adwokatów, to napełniajcie. Wasza to sprawa. Między bezbożnym a bezbożnym w zasadzie róbcie, co się wam rzewnie podoba. I dalej mówi w Ewangelii Łukasza w tym samym rozdziale, w wierszach 57 i 58, mimo wszystko dając odpowiedź. Dlaczego więc sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? Dlaczego sami siebie nie macie tyle w sobie obiektywizmu, żeby osądzić, co jest sprawiedliwe? Gdy więc idziesz ze swoim przeciwnikiem do urzędnika, staraj się załatwić z nim sprawę w drodze, aby cię nie zaciągnął przed sędziego, a sędzia oddałby cię strażnikowi, a strażnik wrzuciłby cię do więzienia. Mimo wszystko Pan Jezus daje wyjście. Pogódź się. Staraj się pojednać, staraj się pogodzić, staraj się dogadać. Po co masz ponosić te wszystkie konsekwencje, te wszystkie koszty, opłaty? To pierwszy rodzaj spraw między bezbożnym a bezbożnym. Ale bracia i siostry, bywa tak, że człowieka sprawiedliwego, człowieka wierzącego zaciągnie bezbożny przed sąd. A więc sprawa między bezbożnym a sprawiedliwym. Co na ten temat mówi Słowo Boże? No niestety, jeśli taka sytuacja ma miejsce, nie masz wyjścia. Musisz się stawić przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli człowiek niegodziwy, bezbożny, poda cię do sądu, a twoje serce jest przekonane, w swoim sercu jesteś przekonany, że jesteś przed Bogiem, przed ludźmi czysty, że jest to niesprawiedliwe. Więc na co możesz liczyć? Otóż Słowo Boże mówi tak, w psalmie 37 czytamy od wiersza 32. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie. Nie bój się. Jeśli masz przekonanie o swojej niewinności, nie musisz się obawiać. Mało tego, nie czyń żadnych zabiegów na podstawie podpowiedzi twoich bliźnich, swojego ludzkiego rozumu. To Pan się wstawi za tobą. Nie obawiaj się. Pan nie zostawi cię w ręku bezbożnika i nie dopuści, byś przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego. A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Widziałem okrutnego bezbożnika rozpierającego się jak cedr Libanu, ale przeminął i nie ma go. Szukałem go, ale nie można było go znaleźć. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Nie przejmuj się tym za bardzo. Bóg mówi, zostaw tą sprawę mi, jeżeli twoje serce jest czyste, jeżeli masz czyste ręce przede mną, przed Bogiem, przed ludźmi, nie kłopoć się. Ale o co zabiegaj w tym wszystkim? Wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Mimo wszystko zachowaj w swoim sercu pokój. W księdze Izajasza w 54 rozdziale czytamy w 17 wierszu: żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Kolejne słowo zapewnienia. Jeśli twoje serce jest czyste przed Bogiem, przed ludźmi, żadna broń, żadne intrygi, żadne manipulacje ukute przeciwko tobie nic nie wskórają. A każdemu językowi Bóg sprawi, że w sądzie, który przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. takie jest dziedzictwo sług Pana i sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Takie jest dziedzictwo sług Pana. Nie obawiaj się. A więc pozostaje nam jeszcze trzeci rodzaj spraw sądowych, który, powiem, nie powinien mieć nigdy miejsca w życiu ludzi wierzących. Ale niestety zdarza się, że ma miejsce. Pierwszy rodzaj spraw w sądzie między bezbożnym a bezbożnym. Ich sprawa. Między bezbożnym a sprawiedliwym. Nie bój się, Pan jest, wstawi się za tobą. I trzeci rodzaj spraw między wierzącym a wierzącym. Co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale? Od pierwszego wiersza przeczytajmy. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Apostoł Paweł zadaje pytanie, czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, a więc wierzący z wierzącym, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą, a jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Wyraźna wskazówka. Jeśli jest problem między wierzącym a wierzącym, to gdzie ma przyjść? Do sądu? Do zboru. Właśnie. Jeśli jest to problem, który nie można rozwikłać w domu, w rodzinie, trzeba przyjść, stanąć przed radą, przed pastorem. Pomożemy dogadać się. Ale przychodzi na myśl, no dobrze, ale jeśli zdecydują mnie po mojej myśli, to co będzie? Wolę iść do sądu. Tam będzie sprawiedliwie. Otóż to nie jest droga dla wierzących. Te sprawy powinny być rozstrzygane na poziomie rodziny, a jeśli nie można się dogadać, na poziomie zboru. Wyobraźcie sobie tego sędziego, tą sędzinę, która w swoim życiu słyszała już mnóstwo spraw, mnóstwo zeznań. Przychodzi dwóch wierzących i dokłada kolejne zeznania. Jaki ona ma obraz Kościoła? Wiesz, ona może tylko wysnuć jeden wniosek. Wy się nazywacie świętymi? Tak o sobie mówicie? Na podstawie tych zeznań sprawiedliwych i niesprawiedliwych ja osądzam, że nie ma różnicy między wami. To Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że przez nieprawość można tłumić prawdę. Czy my jesteśmy w takiej sytuacji światłością dla niesprawiedliwych, dla sędziego, dla ławników, dla przysłuchujących się tej sprawie? To wstyd i hańba dla Kościoła, dla zboru lokalnego. Trzeba o tym mówić wyraźnie i głośno. Czy nie ma wśród was mądrych? Czy nie znajdzie się jakiś rozjemca, gdzie byście przyszli? Nie macie zaufania do pastora, do starszych? Macie cały szereg braci, sióstr. Posłuchajcie ich mądrej rady. Zostawcie to na poziomie rodziny, lokalnego zboru. Apostoł Paweł mówi, czy śmie ktoś, czy ma tupet, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? I dalej mówi, mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi, czy też siostrami? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie, czemu raczej szkody nie ponosicie? Bracia i siostry, kończąc, chciałbym nas wszystkich zachęcić Słowem Bożym zapisanym w Psalmie 15 przez króla Dawida. zachęcić do świętego życia. I mówi tak, Dawid w psalmie Dawidowym, mieszkańcy domu Bożego. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto zamieszka na Twojej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego, sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. I nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. My jako chrześcijanie musimy się wykazać obiektywnością. Wiadomo, że nie jest to zawsze łatwe, bo mamy wśród siebie nie tylko wierzących braci i siostry, ale mamy także przyjaciół. I jak tu stanąć przed sądem i być obiektywnym, jeśli masz świadczyć? A jest tam pozwaną twoja przyjaciółka czy przyjaciel. Masz mówić prawdę. I tylko prawdę. Masz być obiektywny. Masz okazać się sprawiedliwą. Nie masz składać fałszywych zeznań. Nie mówić fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie masz mieć względu na osobę. Ani na to, czy jest ubogi, czy jest bogaty. Nie masz mieć względu na to, czy większość jest za, czy większość jest przeciw. Choćbyś był sam, masz mówić prawdę. Masz się okazać w Bożych oczach sprawiedliwy. A zapłata Boża, jak czytamy w psalmie 15, jest wielka. Coraz trudniej nam będzie w tych czasach, w końcu czasów ostatecznych, zachować i odwagę, aby prowadzić naprawdę czyste, święte, chrześcijańskie życie. Zachować obiektywność, nie mieć względu na osobę. Czy to jest brat, czy to rodzeństwo, czy siostra, czy przyjaciółka. Stanąć i mówić prawdę, bracia i siostry. Do tego nas zachęca i od tego nas i od tego oczekuje dzisiaj głoszone Słowo Boże. To Słowo, które właśnie w tym czasie Duch Święty położył mi na serce. Z tym Słowem chciałem się z wami podzielić. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Konsekwencje postępowania niegodnego poniosła zarówno Izabel, poniósł i król Achab. Zginął na polu walki. Bóg sprawił takie okoliczności, że ni stąd, ni z owąd jeden z wojowników wypuścił strzałę, która wbiła się między jego pancerz a pas i tak musiał na rydwanie wojennym stać aż do wieczora. I po prostu się wykrwawił. Napisane jest, że zdarzyło się tak, że w tym dniu akurat bitwa się zaostrzyła. Wiele potyczek w jego życiu było rozstrzyganych bardzo szybko, a tutaj Bóg sprawił, że nie było przewagi ani w jedną, ani w drugą stronę. On nie mógł wyjechać ranny z pola walki, aby został opatrzony. Musiał stać na tym wozie wojennym, na rydwanie, aż do wieczora. I tam umarł. Za to, że sprzeniewierzył się Słowu Bożemu, że dopuścił do tego, żeby intrygi jego żony sprawiły, aby zginął sprawiedliwy Nabot. To słowo, jak zawsze mówię, zamieszkało najpierw w moim sercu, bracia i siostry, a więc dotyczy przede wszystkim mnie. A jeśli zechcecie przyjąć to słowo do swojego serca, to będzie dotyczyć też i was. Amen.